Jest 18 minut po godzinie 17. Liczby są imponujące. 4,381,376 km2. 505,701,172 mieszkańców. Hymnem jest niosąca przecież wiele optymizmu Oda do radości, a jej dewizą zjednoczeni w różnorodności. Czy czujemy tę różnorodność i czy rzeczywiście to zjednoczenie jest obecne w naszym życiu? O tym będziemy dziś rozmawiać.
To jest dziś temat do dyskusji.
Przed dzień wielkich urodzin, 10. rocznicy Polski w Unii Europejskiej, witam w studiu tematu do dyskusji w Radiu Katowice gości panią profesor Genowefę Grabowską, europarlamentarzystkę, pracownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Jest z nami także wójt gminy Psary, pan Tomasz Sadłoń. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i tak, 10. urodziny pani profesor, gdy dzieci, 10-letnie dmuchają świeczki na torcie, to z rozrzewnieniem patrzymy, bo to jeszcze maluszki. Takie drobne, małe, niewysokie, z niewielkim doświadczeniem życiowym. Czy te nasze 10 lat w Unii to też jest takie dziecięctwo jeszcze, czy już możemy czuć się dojrzałym członkiem?
No, chyba my też, patrząc na te dzieciaki dmuchające świeczki na torcie, mówimy, ale nam wyrosły przez te 10 lat i patrzymy na zdjęcia z pierwszego, drugiego roku, kiedy jako małe stawały się tymi dziesięciolatkami. I myślę, że my dzisiaj, w przeddzień rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, mamy podobne odczucia. Mówimy, to już 10 lat, to tak szybko minęło, tak szybko się stało i zastanawiamy się, w jakim miejscu wtedy byliśmy i gdzie dzisiaj jesteśmy. Przy czym większość naszego społeczeństwa, ja obserwując, mam takie wrażenie, przyzwyczaiła się do tego stanu, zaakceptowała nie tylko te 10 lat i obecność w Unii, ale wydaje się, że myśmy tam byli dużo wcześniej i że ta nasza obecność tak okrzepła, że dzisiaj już niewiele rzeczy nas dziwi, że dzisiaj patrzymy dalej, mądrzej. Mnie cieszy najbardziej to, że badania pokazują, że dzisiaj aż 90% Polek i Polaków popiera naszą obecność w Unii Europejskiej, wie jak Unia Europejska funkcjonuje, jeśli nie teoretycznie, to w praktyce i mam wrażenie, że jest zadowolona z tej obecności, pomijając wszystkie niedostatki, które widzimy i u dziesięciolatka naszego dziecka chowanego przez nas i dziesięciolecia naszego w Unii Europejskiej, gdzie mieliśmy wpływ na wiele spraw, ale przecież nie na wszystkie.
W momencie, kiedy odpowiadaliśmy tak lub nie w referendum, nie byliśmy tak entuzjastycznie nastawieni, prawda?
Ach, wtedy... Oczywiście było to bardzo dramatyczne. Ja pamiętam ten wieczór, tę niedzielę 7 czerwca, kiedy miało nastąpić ogłoszenie wyników referendalnych i kiedy cała niedziela była takim momentem, kiedy problemem było, będzie te 50% uczestnictwa czy nie.
No właśnie, było 58-85%.
No właśnie, ale kiedy te 58 się pojawiło? W ostatnim momencie. Ja pamiętam, jak prezydent Kwaśniewski dosłownie z rękami podniesionymi w geście zwycięstwa do góry, śmiał się i chodził w Pałacu Prezydenckim w świetle kamer, wyrażając ogromne, naturalne zadowolenie. Wszyscyśmy na chwilę stracili takie poczucie, że na nas ktoś patrzy i po prostu cieszyliśmy się tak, jak cieszą się ludzie, którzy wiedzą, że to jest moment przełomowy. Ale, bo on taki był.
Ale co piąty Polak powiedział wtedy, inaczej, co piąty głosujący wtedy powiedział nie, nie chcę przyłączenia do Unii, wstąpienia do Unii.
Ale pamiętamy, jakie wtedy były nastroje. Pamiętamy, ile obaw tkwiło w nas, w obywatelach, ile obaw tkwiło w polskich rolnikach, jakie informacje docierały, ile było nieprawdziwych, przekłamanych obaw, ile takich na wyrost zapowiedzi, czego złego Unia nam nie zrobi. Część to była nasza wina także, wina polityków, którzy niepopularne decyzje bardzo często uzasadniali tym, że Bruksela tak chce. A więc ta Unia wydawała się nam wszechmocna, Unia nakazująca, Unia nagradzająca i Unia, która potrafi ukarać. W związku z tym mieliśmy do niej wtedy stosunek taki, jaki się ma do czegoś nieznanego. W momencie, kiedyśmy Unię oswoili swoją obecnością i co więcej, Unia musiała nas poznać i poznać nowego, dużego partnera w swoim gronie, przyzwyczaić się także do tego, że Polacy mają swoje zdanie, że potrafią je akcentować i zaakceptować się wzajemnie i współpracować w gronie, no przecież w tej chwili już 28 państw. Jest nas dużo w tym projekcie europejskim i coraz więcej Polaków, jeśli wtedy przecież co piąty głosujący nie akceptował, a dzisiaj tylko 10 Polaków na 100 uważa, że o nasza obecność w Unii to nie jest nic nadzwyczajnego, może nawet niechętnie na to patrzą, to mamy najlepszy dowód, jak te 10 lat wpłynęło także na naszą mentalność, jak bardzo zmieniło nasze podejście do tej organizacji, którą zaczęliśmy uważać za swoją. Zaczęliśmy uważać, że my mamy wpływ na to, co się tam dzieje, a wpływ będziemy mieli jeszcze większy, jeśli nie tylko nasi przedstawiciele w Brukseli będą tam funkcjonowali w obronie polskiego interesu i w budowie europejskich potrzeb, ale kiedy także my wszyscy obywatele w Polsce mieszkający będziemy się wypowiadali w sprawach europejskich, jeśli to społeczeństwo będzie rzeczywiście obywatelskie, jeśli będziemy popierali poprzez podpisy deklaracje europejskie, tam gdzie obywatele wielu państw Unii Europejskiej chcą tego samego, jeśli chcemy ustanowienia pensji minimalnej na określonym poziomie, taka inicjatywa obywatelska, europejska jest, to powinniśmy w tym uczestniczyć, także my Polacy. Jeśli chcemy, by określone treści w podręcznikach szkolnych były, taka inicjatywa też jest, więc weźmy udział i wypowiadajmy się, bo Polska jest dużym narodem, przecież nas jest niemal 40 milionów. Jesteśmy szóstym w kolei państwem, prawda? Więc warto wyciągnąć z tego również taką lekcję, że my w Unii jesteśmy nie tylko po to, by otwierać skarbonkę i z tej skarbonki czerpać na zaspokajanie naszych potrzeb, ale że my jako duży naród, myślący naród, mądry naród, potrafimy też coś wnieść do tego europejskiego skarbca i ta kultura, którą pani redaktor na początku świetnie określiła, zjednoczeni w różnorodności jesteśmy w Unii. My jesteśmy różnorodni, inni są Polacy, inni są Irlandczycy, inni są Portugalczycy i to ta różnorodność tworzy razem tę wspaniałą, jednolitą taką mieszankę, która się już w koktajl wspaniały, dobry przetworzyła i dzięki temu no, możemy dzisiaj przynajmniej się cieszyć, a to co złe poprawiać w następnym 11, 12 roku naszego członkostwa.
Pani profesor, jeśli pani pozwoli, chciałabym wrócić jeszcze raz do tych 10 lat przygotowań do naszego przystąpienia do Unii. Ja się zastanawiam, czy to nie było troszkę tak, że Unia przez lata całe kojarzyła nam się z Zachodem, prawda? No to był dla nas tak. Zachód. Natomiast konotacje historyczne często nie były najlepsze i mieliśmy być może przekonanie, że tak naprawdę, jeśli będziemy potrzebowali pomocy, to ten Zachód i tak nie stanie po naszej stronie. Może stąd też brały się pewne takie niechętne spojrzenia obawy na naszą akcesję.
Tak, ja bym oddzieliła tę Unię polityczną od Unii ekonomicznej i od tej solidarności społecznej, która łączy ludzi, łączy obywateli. Bo Jean Monnet, ojciec założyciel Unii Europejskiej, mawiał, że ten projekt nie tworzymy dla państw, ten projekt tworzymy dla ludzi. W traktatach unijnych mamy w preambułach, we wstępach do traktatów zapisane, że celem Unii jest wzrost dobrobytu nie państw, ale mieszkańców, którzy w tych państwach są obywatelami, a więc Unia jest projektem dla nas, dla ludzi i baliśmy się czegoś, no, co było dla nas nieznane. Ja zresztą widziałam mniej obaw u nas na Śląsku niż w innych częściach Polski, które może nie miały takich bezpośrednich, bliskich, a niekiedy nawet codziennych kontaktów z tak zwanym Zachodem. Myśmy mieli tam rodziny, mieliśmy bliskich, krewnych, oni nam mówili, jak tam jest. Myśmy byli zarażeni głównie dobrobytem. Chcieliśmy od razu mieć tak, jak oni mają. Natomiast w innych częściach Polski to była taka ziemia troszkę nieznana, terra incognita, więc obawiano się, że przyjdzie również może z dobrobytem przyjdą inne złe rzeczy. I to powodowało, że nastroje i obawy wobec Unii były duże, ale związane głównie z takim poczuciem, że Unia jest omnipotentna, że ona może wszystko, że Unia może kazać Polsce coś zrobić, że Unia może nakazać obywatelom określone zachowania, postępowania,
narzucić
nawet sposób myślenia. To był błąd, który chyba przez te 10 lat udało się rozwiać, bo widzimy, że po to mamy w Unii Europejskiej swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, swojego komisarza w Komisji Europejskiej, mamy nasze władze w Radzie Europejskiej, po to, żeby reprezentowały to, co myślą Polki i co myślą Polacy. Unia musi to uwzględnić, bo właśnie Unia jest różnorodna. Dlatego te wszystkie pomysły narodowe muszą być wynegocjowane w postaci jednej decyzji, później przekazane i przyjęte. To jest fantastyczny projekt. Warto nad nim pracować i warto w nim uczestniczyć, mądrze uczestniczyć, świadomie i korzystać nie tylko ze skarbonki, ale korzystać z doświadczeń innych państw, z propozycji, które z prawa unijnego wypływają, bo to są przemyślane rzeczy.
A co w 2003 roku w referendum odpowiedział na zadane pytanie Tomasz Sadłoń? Wtedy przecież jeszcze nie wójt gminy Psary, a bardzo młody człowiek.
Głosowałem za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Czy dziś żałuje pan tej decyzji?
Nie, nie żałuję. Uważam, że te 10 lat pokazało, że to była słuszna decyzja i też Polska rozwinęła się w bardzo szybkim tempie dzięki środkom unijnym i dzięki wkroczeniu do tego kręgu kultury europejskiej. Było, nie było dobrej praktyki zarządzania państwem, regionami.
Gdy mówimy o środkach unijnych, to bardzo często mówimy o wielkich przedsięwzięciach, o autostradach, o infrastrukturze. Ja chciałabym zapytać, jak to jest w stosunkowo niedużej gminie Psary? Czy wy czujecie to dobro, które płynie z Unii? Staracie się o środki unijne? Korzystacie z nich?
Staramy się ze wszystkich sił. Gmina Psary jest niedużą gminą wiejską, mamy około 11,5 tysiąca mieszkańców, natomiast bardzo mocno liczymy na dotacje, na środki pomocowe, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych, bo sporo pieniędzy również państwo polskie przeznacza w ramach konkursów, w ramach programów krajowych. Stworzyliśmy specjalnie do celów pozyskiwania środków pomocowych w tej kadencji władz samorządowych referat do spraw pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych.
Bo się okazuje, że to pozyskiwanie wcale nie jest takie proste, jeśli chodzi o procedury, prawda?
Tak jest. Proszę wierzyć, że tak nieduża gmina jak nasza w przeciągu tych 4 lat i jeszcze kilku wcześniejszych zrealizowała i jest w trakcie realizacji blisko 50 projektów unijnych. Realizujemy projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli tego unijnego wsparcia przeznaczonego dla wsi. To blisko 30 projektów. Realizujemy również projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone głównie na rozwój edukacji, wyrównywanie szans rozwojowych, wsparcie osób, które są w trudnej sytuacji, poszukują zatrudnienia, nie mogą tego zatrudnienia znaleźć. Realizowaliśmy także 5 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, czyli tego największego źródła funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w naszym regionie i tu życzyłbym sobie, żebyśmy tych projektów mieli nieco więcej i mocno liczymy na to następne unijne rozdanie na lata 2014-2020. Także korzystamy z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To między innymi dzięki tym pieniądzom za blisko 900 tysięcy złotych wyposażymy wszystkie nasze szkoły publiczne w nowe pracownie komputerowe. Zakupimy ponad 30 zestawów komputerowych dla osób, które nie było stać na komputer z dostępem do internetu, które znajdują się w trudniejszej sytuacji. Natomiast wszystkie te projekty wiążą się z gigantyczną pracą urzędniczą, z całą masą dokumentów, które jesteśmy zmuszeni przygotować. Samo pozyskanie pieniędzy to dopiero początek sukcesu. Później jest jeszcze bardzo trudna ich realizacja, a także rozliczenie i pozytywne przejście kontroli.
Zdarzały się jakieś, kolokwialnie mówiąc, schody, że nie wiem, odrzucono wasze aplikacje albo mieliście problem z rozliczeniem jakichś zrealizowanych już wcześniej projektów?
Oczywiście nie mamy stuprocentowej skuteczności, ale trzeba przyznać, że ten bardzo młody zespół, który mamy w urzędzie, bardzo skutecznie pracuje i staramy się tak przygotowywać nasze aplikacje, by były one akceptowane, by otrzymywały dofinansowanie. Zresztą trzeba tutaj, myślę, pochwalić również wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie śląskim, bo jest to tego typu źródło środków pomocowych, gdzie w miarę pewne są te pieniądze do uzyskania. Także nie tworzy się pewnego projektu do konkursu, który obejmuje niewiarygodnie wiele podmiotów, a ta pula pieniędzy do rozdania jest niewielka i wtedy nie ma gwarancji, że dosyć spore pieniądze, które trzeba jednak zaangażować w przygotowanie tej dokumentacji, nie pójdą na marne.
Panie wójcie, mówił pan przed chwilą o tym, że część pieniędzy idzie na nowoczesne pracownie komputerowe w szkołach w gminie. No z pewnością mieszkańcy gminy wiedzą i widzą, prawda, na co dzień. A ci, którzy przez Psary przejeżdżają tylko szybko samochodem, proszę im powiedzieć, proszę się pochwalić, co takiego mogliście zrealizować dzięki unijnym środkom?
Jeśli ktoś przejeżdża w tych dniach przez Psary, to przede wszystkim musi zwolnić, bo wymieniamy kosztem ponad 3 milionów złotych wodociąg w naszej największej miejscowości i jest to również zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wymiana sieci wodociągowej miała miejsce jeszcze wcześniej w Dąbiu, to takie dwa duże projekty. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowaliśmy bardzo wiele nowych obiektów infrastruktury sportowej. Mamy w tej chwili 7 nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych. Jeszcze na koniec ubiegłej kadencji nie było żadnego takiego obiektu.
7 boisk na 11 tysięcy mieszkańców.
Tak jest.
Gratulacje.
Trwają prace przy budowie pięknego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy szkole w Sarnowie. Mamy wybudowany już kompleks Orlik 2012, ale także są 4 boiska wielofunkcyjne właśnie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Około 2 miesiące temu oddaliśmy do użytkowania bardzo nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach. Ale także zagospodarujemy przestrzeń publiczną. Mamy na przykład na swoim koncie bardzo udany projekt zagospodarowania placu centralnego w miejscowości Strzyżowice, gdzie powstał ładny, funkcjonalny parking. Ale mamy również wiele takich przedsięwzięć miękkich. Chociażby z tego zakresu sportowego utworzyliśmy Akademię Piłki Nożnej, dla której wyposażenie zakupiliśmy przy unijnym dofinansowaniu. To są najnowocześniejsze urządzenia treningowe wykorzystywane w treningu piłki nożnej. Ale również ze względu na to, że jesteśmy gminą wiejską, staramy się kultywować tradycje ludowe i również przy unijnym wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakupiliśmy zestaw strojów ludowych dla zespołu dziecięcego, który w naszej gminie działa już od 2 lat. To nie są też małe projekty, bo chociażby te stroje to ponad 40 tysięcy złotych. Dzięki prawie 60-procentowej unijnej dotacji było to możliwe.
Pani profesor, serce rośnie, prawda, jak się słucha o tych wszystkich dokonaniach. No, wygląda na to, że w gminie Psary zjednoczenie w różnorodności, absolutnie to hasło jest wprowadzone w życie.
Ale ja jestem pod wrażeniem, panie wójcie, i gratuluję panu i mieszkańcom. Gratuluję tego, że przecież jesteście dofinansowani nie w 100%, tylko w 60, 70, 80%. Resztę środków musi pan, musi gmina wygenerować i przeznaczyć ze swoich pieniędzy. Więc to jest ogromny sukces, że jednak my nie marnujemy generalnie unijnych pieniędzy, dlatego że stać nas na wkład własny. Tam, gdzie są problemy z wkładem własnym, tam po prostu środki unijne mogą leżeć, nie będą wykorzystane. Więc to znakomicie, że idą pieniądze na tak zróżnicowane cele, zaspokajają z jednej strony potrzeby mieszkańców, a z drugiej, co mi się szalenie podoba, to jest ta tradycja, utrzymanie kultury, zachowanie dziedzictwa kulturalnego, bo jeżeli się włącza dzieci w rytm tej historycznej, takiej odwiecznej tradycji naszej ludowości, to przetrwa. Te dzieci będą kiedyś super sprawne w korzystaniu z internetu i w komputerze, ale jednocześnie będą pamiętały, że w dzieciństwie czy w wieku młodzieżowym uczestniczyły w czymś, co jest z tą ziemią bardzo związane. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie dla wszystkich eurosceptyków wcześniej przejawiających czy wyrażających głośno niechęć do Unii, Unii, mówiąc, że Unia zabije naszą tożsamość, że Unia nam tu wprowadzi takie zróżnicowanie, nie wprowadzi nam zróżnicowania, tylko narzuci nam jednakowo pojmowaną europejskość. To nieprawda.
No tak, ale to się, pani profesor, często sprowadzało do tych nieszczęsnych bananów, prawda, i tej paraboli
zakrzywienia. To są żarty, tak, sprawa unijnego wykorzystywane.
Ile pomidorów ma się zmieścić w jednej skrzynce.
I wymyślone przez eurosceptyków brytyjskich. A co do ilości pomidorów w skrzynce, to ma głębokie uzasadnienie, podobnie jak i kształt butelek, że wino w okrągłych, a określone trunki w kwadratowych. Dzieje się tak dlatego, że przecież my te środki, te wyroby transportujemy w ramach całej Unii. W związku z tym mamy zunifikowane, znormalizowane skrzynie, palety, europalety, po to, żeby łatwiej przemieszczać. To ma głęboki sens. Ja też się na początku śmiałam z krzywizny ogórka czy banana. Później okazuje się, że w takiej skrzyni jednakowej czy w takim kartonie układa się określoną ilość owoców określonej wielkości i to idzie do transportu. Więc to ma głębokie uzasadnienie praktyczne także, a że jest obśmiewane przez Anglików. Oni kochają obśmiewać Unię Europejską, ale przyznam, że czerpią z niej i to nieźle, bo pani Margaret Thatcher krzyknęła, że ja chcę moje pieniądze z powrotem. Zabrała torebkę i wyszła z posiedzenia Rady Europejskiej, zmuszając tę Radę do przyznania Wielkiej Brytanii rabatu brytyjskiego, który do dzisiaj cała Unia Europejska płaci Wielkiej Brytanii. Także my, Polacy, uczestniczymy z naszej składki w części na finansowanie tego projektu, dlatego że Brytyjczycy mają mniejsze, załóżmy, potrzeby w zakresie dopłat bezpośrednich do obszarów wiejskich, czy do terenów, czy do indywidualnego rolnictwa. Więc myślę, że to, iż u nas eurosceptycy kiedyś wołali, że Unia zabije polską tożsamość, że wyrwie nam patriotyzm z serca, to właśnie takie przykłady, o jakich pan wójt mówił z gminy Psary, pokazują, że wręcz przeciwnie, że Unia jest w stanie, jeśli się napisze mądry wniosek, także to zaakceptować i zapłacić za to. I to jest coś, no, z czego powinniśmy korzystać, aczkolwiek ja powiem szczerze, ja wolałabym, żeby w następnej siedmiolatce, czyli w następnej perspektywie budżetowej wydawać pieniądze troszkę inaczej, żeby zerwać z mitem wydawania pieniędzy, żeby te pieniądze inwestować. To będzie pewnie ostatnia siedmiolatka, w której Polska otrzyma pieniądze, bo my powoli dobijamy do tej średniej unijnej, że na te pieniądze nie będziemy zasługiwali. Chciałabym, by
to znaczy,
ten moment...
na razie ciągle więcej dostajemy niż wpłacamy, tak, prawda? Jeszcze ja jest taka sytuacja do 2017
może
roku.
Może coś, co się do 20 nawet 20. będzie, tak. Powiem coś, co może zadziwi. Ja bym chciała, żeby Polska była płatnikiem netto, żeby więcej wpłacała, a mniej brała, bo to by świadczyło, że nasz budżet i nasz poziom dochodu narodowego jest taki jak w Niemczech, w Austrii, we Francji, w Szwecji, bo to są płatnicy netto. Czyli powiedzmy tak, daj nam Boże taki rozwój gospodarczy, który pozwoli nam na takie podejście. Ale pewnie jeszcze długo będziemy na to czekać i chciałabym, żeby następne unijne środki były nie wydawane, tylko inwestowane.
A w co mógłby pan, panie Tomaszu, inwestować w gminie Psary?
Mamy bardzo wiele potrzeb i myślę, że warto też wspomnieć przy mowie o środkach unijnych, że one nie rozwiązują wielu często podstawowych potrzeb samorządów wiejskich.
Czyli?
My szczególnie mocno liczylibyśmy na wsparcie państwa, Unii Europejskiej w budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, w budowie dróg. Także tutaj zarówno z tej minionej perspektywy, jak i tej, która się dopiero rozpoczyna, a szczególnie będzie to dotkliwe, bardzo dotkliwie odczuwalne w latach 2014-2020, tamtych pieniędzy wsparcia na drogi, na gospodarkę wodno-kanalizacyjną w całym regionalnym programie operacyjnym województwa śląskiego ma być jedynie 1% przeznaczone na gospodarkę wodno-ściekową. Także myślę, że bardzo ważne jest to, co pani profesor mówi, żeby Polska, polskie samorządy mogły się rozwijać dynamicznie, tak żebyśmy mieli z własnych pieniędzy wystarczająco dużo środków, żeby te podstawowe potrzeby rozwojowe zaspokajać bez unijnego wsparcia.
Czyli nie o to chodzi, żeby tylko stać z wyciągniętą ręką i mówić dajcie, 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 tylko żeby mieć samemu także potężny wkład i radzić sobie.
żeby korzystać z pieniędzy unijnych, kluczowe jest prowadzenie dobrej, zorganizowanej, odpowiedzialnej polityki finansowej gminy. Środki unijne nigdy nie są darowane w 100% lub bardzo rzadko się zdarza, że na jakieś działanie można otrzymać 100% dotację. Praktycznie na wszystkie projekty infrastrukturalne, tak zwane twarde, trzeba liczyć się z tym, że gmina musi wyłożyć od 15 do 40-50% wartości danego projektu. Nie wszystkie często działania podejmowane w ramach jednej budowy są kwalifikowane, także też trzeba być przygotowanym na dodatkowe wydatki. Dlatego myślę, że to jest bardzo istotne, ale nie ma co ukrywać i to widzimy po budżecie naszej gminy, kiedy jesteśmy w stanie liczyć średnio na 2-3 miliony złotych unijnych czy krajowych dotacji w trakcie roku, to są to bardzo mile widziane pieniądze, które odciążają naszych podatników, mieszkańców gminy i jesteśmy w stanie podnosić jakość życia bez angażowania własnych środków budżetowych.
Panie wójcie, proszę na moment zamknąć oczy i wyobrazić sobie gminę Psary bez tych dotacji unijnych.
Powiem szczerze, dzisiaj jestem sobie w stanie wyobrazić naszą gminę, dlatego że zarówno trudna sytuacja, w jakiej się gmina znalazła w 2010 roku, bo proszę wierzyć, że przejmując odpowiedzialność za losy gminy wspólnie z radnymi, zastaliśmy gminę w stanie dosyć trudnej sytuacji finansowej, kiedy dochody bieżące gminy nie pokrywały jej wydatków bieżących, czyli był problem z płynnością finansową, z popłaceniem, że tak kolokwialnie powiem, za życie, żeby zapłacić. Dlatego wprowadziliśmy dosyć rygorystyczny program restrukturyzacji finansów i już w kolejnym roku mieliśmy 2 miliony złotych nadwyżki finansowej, którą utrzymaliśmy, a za zeszły rok to jest prawie 3 miliony złotych. I to pozwala nam właśnie z optymizmem patrzeć w przyszłość, że nawet bez unijnych pieniędzy bylibyśmy w stanie z tych pieniędzy finansować nasz rozwój, no oczywiście proporcjonalnie do naszej wielkości, do naszego budżetu, do naszych potrzeb, ale oczywiście trudno mi dzisiaj sobie wyobrazić Polskę i gminę Psary bez Unii Europejskiej z tego względu, że my już dzisiaj jesteśmy bardzo mocno przygotowani na to, żeby wydawać środki z następnej perspektywy unijnej. My liczymy w tej perspektywie 2014-2020 na około 20 milionów złotych. To jest naprawdę ogromna kwota dla gminy, której budżet wynosił około 30 milionów złotych. Także my już jesteśmy mocno przygotowani, przygotowujemy projekty budowlane, przygotowujemy fiszki projektów, wniosków o dofinansowanie i myślę, że gdyby ktoś nam nagle kazał się obudzić i powiedzieć, nie ma Unii Europejskiej, no to byśmy byli strasznie rozczarowani.
Panie wójcie, na koniec jeszcze największe potrzeby, największe marzenie mieszkańców gminy?
Ja myślę, że takim moim osobistym marzeniem jest to, żeby nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej, w tej wspólnocie demokratycznych krajów, przekładało się na edukację mieszkańców. Myślę, że jest bardzo duży głód, niedobór wiedzy, jak nasze państwo dzisiaj funkcjonuje, jak funkcjonuje Unia Europejska, jak funkcjonują inne kraje w ramach Unii Europejskiej. Ja często jako wójt spotykam się niezwykle ogromnymi oczekiwaniami finansowymi co do wielkości naszych inwestycji, kiedy my jesteśmy w stanie wyspowiadać się dzisiaj z każdego grosza i wytłumaczyć, dlaczego tak inwestujemy, a nie inaczej, w takim tempie, w takiej dynamice. I myślę, że tej edukacji i wprowadzania do mieszkańców w takie rozsądne, ekonomiczne myślenie o losach naszej gminy i całej Polski również. To jest największe wyzwanie, bo uważam, że szczególnie patrząc na to, co się dzieje w otoczeniu Polski na wschodzie, powinniśmy rękami i nogami bronić tego, co mamy i trzymać się jak najbardziej właśnie w tym kręgu tej kultury i starać się liczyć pieniądze, bo tak ta Unia jest skonstruowana, że tam się bardzo dokładnie, rzetelnie, wnikliwie liczy pieniądze i faktycznie starać się, żebyśmy nie musieli myśleć o tym, skąd te pieniądze dostaniemy w dotacjach, tylko żeby stawać się coraz lepiej zorganizowanym, bogatszym krajem, żeby móc to sukcesywnie realizować. Ale na to potrzeba jest czasu, potrzeba jest odpowiedzialności, potrzeba jest też klimatu i dobrej współpracy z mieszkańcami, którzy będą w stanie rozsądnie oceniać sytuację.
Pani profesor, największe wyzwania przed Polską w kontekście Unii?
Przyjdą i będą te wyzwania. Mamy zresztą wszyscy takie poczucie, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze, pokój nie jest dany raz na zawsze.
Zwłaszcza ostatnio.
Więc to nam uzmysłowiła sytuacja na Ukrainie, pazerność Rosji nie tylko na Krym, więc to jest ta obawa. I tu widzimy, że jeżeli państwo jest samo, nie może liczyć, nie zawsze może liczyć na gwarancję sąsiada. Natomiast jeżeli jest w tak dużym organizmie jak Unia Europejska, jak jak NATO, jak inne konstrukcje europejskie, wtedy na pewno czuje się lepiej. Nawet jeśli ma świadomość, że konflikt jest blisko, to bycie w dużej takiej grupie pozwala nam czuć się raźniej, wiedzieć, że mamy do kogo się odwołać. Ale z tego wynikają również i pewne obowiązki, żeby nie podejmować działań takich indywidualnych, działań politycznych, które mogą skonfliktować nas jako państwo, jako indywidualnego partnera z tymi, którzy chcą wojny. Myślę tu o takim konfliktowaniu Polski z Rosją. To już jest wielka polityka, bo jeżeli Polska działa i wywiera pewne naciski na Unię Europejską i Unia Europejska występuje jako całość wobec tego dużego partnera, bardzo źle zachowującego się w społeczności międzynarodowej, naruszającego jej normy, mówię o Rosji, to jest to inna sytuacja niż jeśli Polska robi to sama. A więc powinniśmy funkcjonować w systemie unijnym na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa całej Unii i budowy silnej Unii. Wyzwaniem w siedmiolatce następnej, czy nawet w najbliższych 5 latach, bo taka jest kadencja instytucji unijnych, będzie pewnie nasz stosunek do euro. To jest trudny problem, wejście do strefy euro, ale dopóki my się tam nie znajdziemy, ja nie mówię, że od razu, nie mówię, że szybko, to nie będziemy mogli obejmować i podejmować tak ważnych decyzji, które są zagwarantowane dla eurostrefy. A dla nas, wydaje mi się, najważniejszym zagadnieniem będzie jednak zabezpieczenie sobie tego, co zwie się bezpieczeństwem energetycznym i wreszcie rozstrzygnięcie, czy energetyka naszego kraju będzie nadal energetyką opartą na surowcu, jakim jest węgiel, który się kiedyś wyczerpie, czy też może pomyśleć o czymś, co da w przyszłości dostęp do energii, być może tańszej energii przyszłym pokoleniom bez potrzeby sięgania pod ziemię. Trzeba określić, co z gazem łupkowym, czy będziemy z tego środka energetycznego korzystać, czy też nie. I wreszcie, ja na ostatni problem ważny, wydaje mi się, chcę zwrócić uwagę, bo gospodarka jest szalenie ważna, pieniądz też, ale my się zmieniamy jako społeczeństwo i te zmiany społeczne, które widać, Polak jest coraz bardziej Europejczykiem, nie przestając być polskim patriotą. Ale ja bym chciała, żeby to, co w Europie jest czymś codziennym, uśmiech, życzliwość do człowieka na ulicy, żebyśmy tego mieli więcej, żeby do naszych polityków przyszło to, co jest standardem wśród polityków w Parlamencie Europejskim, w parlamentach innych państw europejskich, żeby z sobą rozmawiali o problemach, a nie atakowali się jako ludzie, którzy muszą pracować nad tym samym, a walczą z sobą. Więc żeby przyszło do nas więcej tego, co zwie się europejskim stylem bycia, w tym dobrym znaczeniu, te dobre przykłady, żeby nam uładziło to trochę tę naszą wojowniczość sarmacką, która nie pozwala nam często na wysłuchanie do końca naszego partnera, tylko od razu wiemy, co on chce powiedzieć. Ale to są drobiazgi. Myślę, że 10 lat to podsumowanie wspaniałe, to okres zadowolenia Polek, Polaków i z tego powinniśmy w najbliższych dniach się cieszyć.
A gdzie świętować będzie 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej? Pani profesor Genowefa Grabowska, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego.
Śląsk i Kraków.
A wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń u siebie?
Tak jest, u siebie.
Co tam się będzie działo u was w Psarach?
Przygotowujemy się do obchodów Święta Konstytucji, a także bardzo wiele bieżącej pracy, chociażby związanej z przygotowaniami do wyborów do Europarlamentu. I myślę, że mówiąc o tym wielkim marzeniu, należałoby sobie życzyć, żeby ta partycypacja społeczna była na dużo wyższym poziomie i te zapowiadane 20% to byłby naprawdę dramatyczny wynik.
Dziękuję Państwu serdecznie. To był temat do dyskusji w Radiu Katowice w środę 30 kwietnia. Z życzeniami pięknej pogody na długi weekend. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam Państwa także. Anna Sojka, miłego popołudnia.
Sprawy ważne, interesujące, bulwersujące. Krótkie reportaże, relacje na żywo, rozmowy w studiu, opinie słuchaczy, czyli temat do dyskusji.
w Radiu Katowice każdego dnia.